Od 2013 roku, pełniąc funkcję jeszcze jako prorektor, stworzyliśmy strategię rozwoju i w tej strategii zapisaliśmy wyraźnie, że naszą misją, jak i też celem jest dążenie do Uniwersytetu. No i przez ten lata, bardzo intensywnie od mojej pierwszej kadencji 2016 roku, realizujemy to. Uczelnia się rozwija. Mamy jakieś takie szczęście, że udaje nam się pozyskiwać środki finansowe. Mamy tutaj wsparcie rządowe. No i te wszystkie działania przyczyniły się do tego, że w ostatnim czasie znacząco poprawiliśmy stan jakości badań naukowych, jak i też procesu kształcenia. Stworzyliśmy nowe pracownie, nowe laboratoria. Zwiększyliśmy znacznie w ostatnich latach środki na badania naukowe. W naszej uczelni funkcjonuje szkoła doktorska. Także te wszystkie elementy, jak i też ciężka, długa, mozolna praca całej społeczności akademickiej przyczyniła się do tego, że spełniamy na dzisiejszy nowe ustawowe wymogi odnośnie statusu uniwersytetu i do tego dążymy. W związku z tym również poprosiłem o wsparcie pana premiera, jak i też o wsparcie naszego tutaj przedstawiciela rządu, pana posła Piotra Millera, o pomoc w przeprowadzeniu procedury w związku z przekształceniem się naszej uczelni z Akademii Pomorskiej w Uniwersytet Pomorski.
Latem pojawi się to w Sejmie i tu trzymamy kciuki za to, żeby przegłosowano i dokonało się.
No tak, to nie jest, szanowni państwo, procedura automatyczna.
Pewnie tak byłoby prościej.
No tak byłoby prościej, natomiast to ma formę ustawy, dlatego też w Radzie Ministrów będzie to procedowane, następnie idzie to do marszałka Sejmu, no i następnie zgodnie z procedurą Sejm, Senat będzie to dalej procedowane. Także no, mam nadzieję, że będzie jednomyślne głosy.
To oznacza, że od października czy od 2024 roku dopiero.
No trudno mi powiedzieć, my już na te jak gdyby procedury nie mamy wpływu, dokładnie jaki to będzie miesiąc. No liczymy, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to już od nowego roku akademickiego będziemy Uniwersytetem Pomorskim. A jeżeli się uda wcześniej, no to tylko będziemy zadowoleni i szczęśliwi.
Jakie to daje korzyści wymierne uczelni?
Pani redaktor, no to są już naprawdę ogromne możliwości, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszej uczelni. Po pierwsze, daje możliwość szybkiej reakcji na potrzeby rynku pracy i tutaj naszego otoczenia. Posiadając kategorie, a przypomnę jeszcze, że są to kategorie, przeszliśmy z kategorii 3 B+ na po ostatnim okresie ewaluacji, czyli to jest taka ocena jednostek naukowych wszystkich uczelni w skali kraju z 3 kategorii B+ na 6 kategorii B+ i 1 A, bardzo wysoką kategorię A w dyscyplinie nauki prawne, z czego się bardzo cieszymy. To daje nam możliwość jak gdyby bezpośredniego, automatycznego tworzenia kierunków kształcenia, programów, opracowywania programów kształcenia bez zgody ministerstwa w tych dyscyplinach naukowych. Także tutaj ta procedura jest bardzo uproszczona i jak gdyby ta reakcja jest natychmiastowa dla potrzeb różnych obszarów, dziedzin, które się dynamicznie rozwijają, chociażby w naszym mieście czy w naszym regionie. Natomiast dla nas, jako dla uczelni, nie ulega wątpliwości, że jest to pewien rodzaj potwierdzenia utrzymania statusu akademickiego, w tym przypadku uniwersyteckiego. Jest to potwierdzenie tego, że prowadzimy wysokie badania naukowe, zapewniamy wysoki poziom kształcenia. Na pewno znacznie lepiej będziemy rozpoznawani w tym świecie naukowym i w tym systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Myślę też, że wzrośnie znacznie ranga naszej uczelni, że to też przełoży się na to, aby nasza młodzież chętnie sięgała po ofertę kształcenia w naszej uczelni, już w uniwersytecie, już zapraszam w ogóle serdecznie, ale i też przyczyni się to do odpływu młodzieży z miasta i z naszego regionu. No i liczymy na to, że również będzie znacznie większa rekrutacja.
Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę oczywiście. To jest pewna tendencja, którą myśmy zauważyli i o której dyskutowaliśmy przed moim przyjazdem do pana w redakcji, że jednak sporo osób, wielu studentów, robiąc 3-letnie licencjackie studia, uciekało stąd, kolokwialnie mówiąc, do innych ośrodków. Prawda to? czy nie do końca i czy jeśli prawda, to jest szansa, że w tej chwili zostaną i skończą tutaj studia?
Nie, to chyba nie jest do końca tak, że uciekali ze względu na to, że jak gdyby nie mogli kontynuować tutaj drugiego stopnia, czyli kształcenie się na kierunkach magisterskich. Te kierunki magisterskie również u nas występują i tam, gdzie są te dyscypliny wysoko ocenione, na wszystkich tych kierunkach, we wszystkich tych instytutach są studia drugiego stopnia, są studia magisterskie, są też jednolite studia magisterskie, tak jak chociażby fizjoterapia, czy też prawo, o którym już wspomniałem. Ja myślę, że są inne jak gdyby powody migracji młodzieży ze Słupska. Oni po prostu chcą studiować we większych ośrodkach miejskich, studiować prawdopodobnie na tych kierunkach, których u nas nie ma. Natomiast bardzo z drugiej strony widzimy duże zainteresowanie młodzieży w naszym subregionie słupskim, gdzie ta po pierwsze młodzież ma dostęp do edukacji, ma bliski dostęp, to kształcenie jest o wiele tańsze i no cóż mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć to, że uczelnie, które od wielu lat borykają się z niżem demograficznym i z mniejszym poziomem rekrutacji, to my mamy całkiem odwrotną sytuację. Widzimy, że poziom rekrutacji jest coraz większy, a w tym roku akademickim mieliśmy ogromny wzrost, jaki był sukces, 25% w stosunku do ubiegłych lat. Mamy wzrost poziomu rekrutacji chętnych kształcenia się w murach naszej uczelni, także to jest bardzo dużo.
Czy stacja badawcza, którą zupełnie niedawno przecież też otwieraliście, przyłożyła się też odrobinę do tych wskaźników, o których pan mówił, dzięki którym większe szanse są też na to, żeby zostać właśnie uniwersytetem?
No myślę, że tak, ponieważ jesteśmy chyba nieliczną, czy byliśmy nieliczną uczelnią wyższą, która nie posiadała stacji badawczo-dydaktycznej. No jeżeli spojrzymy na mapę i spojrzymy na nasz region nawet, no to te stacje badawcze posiadają inne uczelnie tutaj u nas. No, chociażby wspomnę o stacji badawczej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Słowińskim Parku Narodowym. Ja może przypomnę, że my taką stację, również do tej pory część tej stacji posiadamy na terenie Słowińskiego Parku Narodowego w miejscowości Gać. Przepiękne, bardzo ładne miejsce, ale miejsce to wymagało już od dłuższego czasu gruntownego remontu i dużych nakładów finansowych na poziomie około 500 000 zł. Zwróciliśmy się o przekazanie tej nieruchomości na rzecz uczelni. No jak gdyby dostaliśmy odmowę na decyzję. No rozumiemy oczywiście, że tereny chronione, one nie mogą być jak gdyby przekazywane różnym instytucjom. No i to była też motywacja do szukania i budowania nowej stacji badawczo-dydaktycznej. I pojawiła się taka możliwość. Udało nam się pozyskać zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomość zabudowaną, jak i też nieruchomość leśną i rolną, którą w tej chwili, na dzień dzisiejszy, jesteśmy na etapie projektowej, na etapie pozwolenia na budowę. A tak jak już Państwo wiecie, udało nam się pozyskać środki na stworzenie, na wybudowanie części. Zamiary są bardzo, bardzo szerokie. Ale na tą podstawową bazę pobytową, jak i też badawczo-laboratoryjną udało nam się pozyskać środki. No i mam nadzieję, że już to będzie pod szyldem, jak już zaczniemy budowę i skończymy, że już to będzie pod szyldem Uniwersytetu Pomorskiego. Także to będzie kolejny krok, który będzie ważnym elementem w rozwoju już przyszłego uniwersytetu.
To ja myślę, że w tej chwili pozostaje, tak jak mówiłam, trzymać kciuki, żeby to się sprawnie wszystko odbyło i październik był już pod nowym szyldem.
Tak, mam taką nadzieję. Przy okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wieloletnią, długą pracę wielu pokoleń naszej społeczności akademickiej, która jak gdyby dążyła do tego i zapisała sobie to również w swojej strategii, żeby stać się uniwersytetem. Także wiele pokoleń na to pracowało.